Proszę Państwa, to jest temat tak sformułowany przez księdza Michała z Krainy Racjonalności, notatki z podróży filozoficznej. To jest taka pewna metaforyka, ale dzisiaj Państwo wiedzą, że dzisiaj różne rzeczy się dzieją w uniwersytetach. Na przykład u nas na historii powstało studium zwane turyzmem kulturowym. Turyzm kulturowy. No, w ogóle takiego czegoś nie było nigdy w żadnym uniwersytecie. Ale też jest katedra biografistyki na przykład. To było niemodne kiedyś bardzo. Takie, uważano, że to jest takie bajanie o ludziach, prawda? Niegodne naukowca, czy uczonego raczej. A dzisiaj mamy i biografistykę, i ten turyzm kulturowy. Ojciec Krąpiec, który był jednym z moich mistrzów, kiedyś na spacerze wziął mnie tak pod rękę, na spacerze zawsze ci najciekawsze rzeczy mówił. Mówił, panie Stachu, z tej Ameryki przyjechałem, no i tam wie pan, co najlepsze w Ameryce, to są dolary, więc zbierałem te dolary na kul, ale filozofii tam żadnej nie ma, to się tylko nazywa filozofią, to naprawdę nie jest żadna filozofia ta amerykańska. Panie Stachu, i szepnął mi na ucho, naprawdę najciekawsze są podróże metafizyczne. No więc nie odbędziemy tej niestety podróży ani do Ameryki teraz, ani do Lublina, ani podróży metafizycznej, ale to będzie jakaś taka podróż jak po polu racjonalności, jak mówimy, w krainie racjonalności. Jakieś przybliżenie maksymalne tego pojęcia. Bardzo proste i bardzo wybiórcze. Za to bardzo przepraszam Państwa, bo na ten temat ludzie wiele książek napisali, nawet tu na Kulu i w Polsce i w Stanach Zjednoczonych pełno tych publikacji jest na temat racjonalności. Ten termin jest zresztą obiegowy, powszechny. Wiadomo, że pochodzi od terminu łacińskiego czasownika reor, reri, ratus, sum, co jest pewnym pokrewnym czasownikiem, innym czasownikom łacińskim termin, jak computo computare, calculo calculare i ordine ordinare. No i reor właśnie, taki trochę nieregularny czasownik w tej grupie jest. No, zacznę może od planu. Króciutko powiem, najpierw coś na wstępie. W tym wstępie jestem, ale będę ten wstęp za chwilę kontynuował. Potem po drugie powiem coś o racjonalności jako logiczności. Tak sobie to wymyśliłem. Racjonalność, że najprościej sprowadzić do logiczności. Trzeci punkt tego wystąpienia to będzie racjonalność rozumiana kulturowo, tak z odniesieniem do kultury i cywilizacji. Wymiar kulturowo-cywilizacyjny racjonalności z myślą na końcu o tym, co się nazywa polską mentalnością. Powiedzmy sobie sarmacką i podobną do sarmackiej. I to jest taki plan. Trzy człony, dosyć jasno wypowiedziane, chociaż realizacja będzie niezbyt jasna. Od razu mówię. Otóż, proszę Państwa, jestem w tym punkcie pierwszym, wstępnym. I najpierw taka anegdota, to znaczy, to nie jest anegdota, to jest fakt. Fakt, który czasem w ramach swoich przemyśleń, czy rozmów z samym sobą, czyli jak mówił święty Augustyn, soliloquiów, nie? No, przypominam sobie. Mianowicie jest u nas na Kulu w okresie powstania na nowo studiów z zakresu nauk społecznych taki dyplomata niemiecki nazwiskiem Winfried Lipscher. Może ktoś z Państwa zna to nazwisko. On długie lata pracował w ambasadzie jako radca niemieckiej w Warszawie i tam załatwiał różne sprawy, także i Polakom, ułatwienia różne czynił. Bo to jest Niemiec, który urodził się w Polsce, w Barczewie pod Olsztynem. I wraz ze swoją rodziną w 50-tych latach wyemigrował do Niemiec, bo to jest rodowity Niemiec, prawda? Acz skończył szkołę powszechną, a może nawet coś więcej jeszcze w Polsce. Mówi dość dobrze po polsku, chociaż z takim nalotem niemieckim. I nasi koledzy, profesorowie zaprosili go wtedy na Kul z referatem. On wybrał taki temat Polska, Niemcy, Europa. I tam różne rzeczy opowiadał, z którymi można się zgadzać lub nie. Nie będę o tym teraz mówił, to jeszcze było przed Unią Europejską. i w pewnym momencie odzywa się tymi słowy. Tak jakby na temat właściwy naszemu, naszemu temu wystąpieniu dzisiejszemu. Proszę Państwa, urodziłem się w Polsce, jestem Niemcem, a teraz jestem na przerwie dyplomatycznej w Bonn. Bo jest taki zwyczaj dyplomatyczny, że przez pewien czas trzeba odpoczywać, prawda, przed dalszą pracą dyplomatyczną. I teraz, gdy wchodzę do kościoła niemieckiego w Niemczech, w szczególności wtedy Bonn była stolicą jeszcze Niemiec zachodnich, no to zostawiam tutaj z dokładnością do akcentu, mówię, swoje serce polskie na progu. Nie. Do kościoła niemieckiego, tak, gdy wchodzę. I wchodzę z rozumem niemieckim. Natomiast kiedy jestem w Polsce, a właśnie teraz jestem w Polsce, chodzę do kościoła, do polskiego i zostawiam swój rozum niemiecki na progu i wchodzę z sercem polskim. I tak mam mentalność schizofreniczną. Nie to polską, nie to niemiecką. Ale proszę Państwa, tu jest charakterystyczna cecha, jak się widzi Polaków. Jak Polacy siebie widzą i jak sąsiedzi widzą nas. Czy to Rosjanie, czy Czesi, czy Słowacy, czy Węgrzy, czy inni, prawda, Niemcy zwłaszcza. Że Polak to nie jest stworzenie, które no, tak za bardzo zasługuje na definicję człowieka. Żartuję w tej chwili. A definicja człowieka tradycyjna, która idzie przez wieki, jedna z definicji jest, że to jest animal racjonale, czyli zwierzyna racjonalna. Jak tłumaczył profesor Wąsik ładniej, żywina racjonalna, żywię racjonalną. Nie lubił tego zwierzę racjonalne. Więc nie ma, że to jest zwierzyna emocjonalna albo zwierzyna intuicyjna. Nie ma takiej definicji. Zwierzyna socjalna, zwierzyna polityczna, zwierzyna racjonalna właśnie najczęściej. To po grecku nazywa się, ten definiens jest zoon logikon, czyli zwierzyna, żywina logiczna, myśląca logicznie. To wyróżnik jest człowieczeństwa każdego. No więc jeżeli Polak z tym rozumem swoim no, nie jest nie za bardzo, no to znaczy, że jest jakby mniej człowiekiem. No, z tego wynika. Chyba, że człowieczeństwo polega także na innych wyróżnikach. Nie tylko na tej rozumności, racjonalności. No tak zacząłem od tego, od tej anegdoty. To nie jest anegdota, to jest fakt. Ja to na własne uszy słyszałem. Potem się pewna polemika była z nim. Ale nie na ten temat. Nie akurat nie temat tej racjonalności i tej Polaka, czy nieracjonalności Polaka, a racjonalności Niemca, tej serdeczności Polaka, nieserdeczności Niemca. Nie było polemiki. Była na inne tematy polemika po tym referacie tego Lipschera. Więc zacząłem od tej anegdoty, znaczy quasi anegdoty i ciągnę dalej. Chciałbym dwa takie motta jeszcze dodać na początek, w tym pierwszym punkcie i na tym skończę. Mianowicie ojciec Bocheński, o którym Państwo słyszeli, to był bardzo znakomity logik, historyk logiki, kapelan wojskowy, no kim on nie był, prawda? Przede wszystkim był dominikaninem znakomitym polskim. I on tu powiedział kiedyś takie zdanie, które chciałem zacytować jako motto. Wszystko jest logiczne, a poza logiką jest tylko absurd. Jeżeli przetłumaczymy to logiczne z greki na łaciny, znaczy używając terminu jako wymiennika racjonalnego, mamy wszystko jest racjonalne, a poza racjonalnością jest tylko absurd, bezsens, prawda, jakaś no, coś nielogicznego, jak się to mówi właśnie w związku z tym terminem greckim. I to chciałem jako prowokacyjne motto zacytować. I drugie motto jest mniej prowokacyjne, mianowicie od świętego Tomasza z Akwinu pochodzi, z jego sumy teologicznej Sekunda Sekundę, czyli traktatu etycznego, o którym mówił mój jeden z moich profesorów, ojciec Bednarski, też dominikanie, że to jest świetny traktat etyczno, do dziś dnia etyczno-psychologiczny. I tam jest takie zdanie, które cytował ciągle ojciec Klompiec nasz, świeżawski profesor mój też i wielu innych profesorów, przede wszystkim ten słynny tomista Etienne Gilson, Francuz. Ulubionym tworem Bożym jest rozum. To jest drugie takie moje motto do tego, co powiem dalej. A trzecie, to nie będzie motto, ale coś podobnego, tak taka narracja w stylu motta. Kiedyś się nie odmieniało motto, teraz każą znowu odmieniać ten wyraz motto, więc to jest takie niezręczne słowo. Otóż, proszę Państwa, chodzi o to, że wiemy, że była taka epoka w dziejach Europy, właściwie dwie epoki były, które nazywały się epokami racjonalności albo epokami racjonalizmu. Jedna epoka racjonalności to XVII wiek był. I tu Francuzi mówią, że ojcem racjonalizmu europejskiego, czyli tego kierunku filozoficznego, który kategorii racjonalności na czoło stawia, to był Kartezjusz. No niektórzy przeciwnicy Kartezjusza mówią, cóż to za racjonalista ten Kartezjusz, skoro on, proszę Państwa, wielbił intuicję. A intuicja to jest opozytum racjonalności. On był wielbicielem intuicji. Może w zakresie nauk był racjonalny, ale w zakresie filozofii był intuicjonistą. Jego cogito ergo sum to było właśnie intuicjonistyczne, a nie dyskursywne, nie racjonalne. A ktoś inny mówi też prowokacyjnie, cóż to za Francuz, cóż to, jak może Francuz być racjonalistą, czy opowiadać się racjonalnością? Chyba, że ten Francuz rozumie przez rację żywnościową, bo wiadomo, że Francuzi lubią sobie pojeść, prawda? No więc to właśnie racjonalizm francuski na tym polega. No w każdym razie w trzecim punkcie tego mojego wstępu, w formie takiego prowokacyjnego prowokacyjnej, powiedziałem motto pierwsze, motto drugie i to krótki wykład w kierunku tej racjonalności francuskiej, ale jeszcze chcę ją uzupełnić, bo jest druga epoka była racjonalności. Mówi się Kartezjusz, ojciec racjonalizmu europejskiego jednym tchem. Druga epoka racjonalności, to był XVIII wiek, to była epoka oświecenia. Epoka racjonalizmu, racjonalności oświeceniowej. To było hasło, niech żyje rozum, precz wszystko inne i niech żyje oświecenie. Auf Klärung mówili, prawda, ci, którzy posługują się Allgemeine Schlawische Sprache, prawda. Więc Lumière, epoka de la Lumière, prawda, epoka oświecenia. Skąd to się wszystko wzięło, proszę Państwa? Otóż chciałem od razu powiedzieć prowokacyjnie na początku, że są pewne terminy atrakcyjne niesłychanie. Każdy chce ten termin mieć u siebie. Przecież pojęciem oświecenia posługiwał się kiedyś święty Augustyn. To był wielki święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła zachodniego, prawda? On posługiwał się pojęciem oświecenia. Oświecenie to była boska iluminacja. To było boskie oświecenie człowieka, boskie, pochodzące od Boga oświecenie. Proszę zauważyć, co zrobili z tym racjonaliści francuscy w wieku XVIII. Odwrócili pojęcia. Oni nie byli pobożnymi ludźmi na ogół, chociaż niektórzy uważają, że było takie oświecenie chrześcijańskie, że ono w Polsce było. To byli ludzie raczej sceptyczni wobec Kościoła, wobec religii, często ateiści. Reprezentantem typowym oświecenia był przecież Voltaire, pamiętamy Państwo. On się naśmiewał z religii, z Kościoła. Może jakoś tam wierzący był, ale nie wiadomo jak dokładnie. Otóż, proszę Państwa, to jest typowe odwrócenie pojęć, atrakcyjnych pojęć. Tak zwane wrogie przejęcie kategorii filozoficznej. Pojęcie wrogiego przejęcia my dzisiaj znamy z ekonomii. Mówi się wrogie przejęcie kapitału, prawda? Wrogie przejęcie przedsiębiorstwa, to się mówi. To się stało u nas w Polsce często drugo. Wiele tych wrogich przejęć było po 89 roku. Wiadomo z jakim rezultatem. Ale to pojęcie wrogiego przejęcia kategorii należy także do sfery filozoficznej. Do sfery filozoficznej. Więc te dwa szlachetne, religijne, boże, katolickie, no, chrześcijańskie pojęcia, jak pojęcie oświecenia i pojęcie racjonalności, zostało wrogo przejęte przez przeciwników tejże religii, tegoż Kościoła i tak dalej. To jest zjawisko bardzo interesujące i mamy do czynienia dzisiaj właśnie w epoce tak zwanego, no, nie chcę używać tego, ale powiedzmy postmodernowoczesności tak zwanej, czyli postmodernizmu, mamy takie wrogie przejęcia czcigodnych skądinąd pojęć, prawda? Odwrócenie ich kierunku, prawda? Odwrócenie ich kierunku. Bardzo jest to ciekawe, że kiedyś był pojedynek między Kościołem i antykościołem na racjonalność. Kto jest bardziej racjonalny? Czy teiści, czy ateiści, prawda? A teraz jest ciekawy pojedynek inaczej, u kogo innym, bo dzisiejsi postmoderniści na pewno są wszystkim, ale nie racjonalistami. Oni rozwalają racjonalność, prawda? Ale to jest rozwalenie racjonalności nie proreligijne, tylko antyreligijne. I naczelną kategorią tej filozofii jest na przykład pojęcie płynności. Bliżej nieokreślone pojęcie płynności. To Heraklita przypominamy, wszystko płynie, prawda? To przypomina to. To wszystko już było, proszę Państwa. To wszystko już było. Wszystko się od taką czy inną czkawką w ciągu wieków od czasu do czasu odzywa. Więc to jest ten wstęp, ten punkt wstępny. I proszę Państwa, punkt drugi, taki mniej prowokacyjny, spokojny, to jest ta racjonalność jako logiczność. Płyniemy, będziemy płynąć, będziemy biec, czy tam chodzić, podróżować, prawda, w tej krainie racjonalności, śledząc w uproszczeniu wielkim dzieje logiki, dzieje logiczności. Bo powiedziałem, tyle logiczności, ile racjonalności, tyle racjonalności, ile logiczności. No, ktoś powie, przetłumacz to na język polski, no rozumności bym powiedział, rozumności. Ale proszę Państwa, język polski jest dialektyczny. Nie jest takim prostym językiem. Bardzo ciekawym językiem jest. No proszę Państwa, w języku polskim mamy termin rozumowanie i to się wiąże z racjonalnością. Ale mamy z tegoż pnia, z tegoż rdzenia pochodzący wyraz rozumienie. I o ile rozumowanie jest dyskursywne, krokowe, segmentowalne, etap po etapie idące, to czyli logiczne, bardzo nieokreślenie mówiąc, bardzo ogólnie mówiąc, to rozumienie jest to uchwycenie intuitywne rzeczywistości. Albo w formie intuicji wszechobojmującej jakiejś takiej, ogarniającej w całość pewne elementy, albo wynikliwej. Bo dwa są rodzaje intuicji. Wynikliwa i ta wszechobojmująca. Więc proszę Państwa, o tej logiczności. No, ojcem logiki był Arystoteles, on sam o sobie tak powiedział właściwie. I to dwa razy w swoich pismach, że przed nim logiki nie było, tylko nauki oczywiście, odrębnej. On napisał napisał kilka traktatów logicznych, dzisiaj mówimy w logii szeroko pojętej. Nie będę ich wymieniał, żeby szybciej mówić, bo ksiądz Michał już na mnie patrzy dziwnie. Więc proszę Państwa, tych traktatów jest 6-7. Czasem włącza się do tych traktatów retorykę, czasem nie. Na ogół się nie włącza retoryki. Do tej logiki szeroko pojętej arystotelesowskiej. Nazywali następcy Arystotelesa tę logikę organonem, albowiem ta logika była organonem, czyli narzędziem, czyli instrumentem, z łacińska instrumentem, z grecka organonem, z polska narzędziem. Czego? Nauk, w tym filozofii także. I teologii także. Więc mniejsza te rozróżnienia, nauka, teologia, filozofia, nie będę w to wchodził. W każdym razie narzędziem tych nauk, w średniowieczu mówiono ancilla, czyli służebnica, co się nie podoba teraz niektórym, że to służba, prawda, służba, nie drużba i tak dalej. No więc to poniża tego służącego, prawda? No ale w każdym razie narzędziem, instrumentem nauk. I nie będę wchodził w szczegóły. W węższym sensie logika to był traktat tak zwany pierwszy analityki, a cała reszta tych innych traktatów o kategoriach, o zdaniu i tak dalej, prawda, o topiki, nie będę ich wymieniał. To tworzyły logikę w takim luźniejszym sensie. O ile to była logika, o tyle, o ile wiązała się z tą logiką w sensie prymarnym, czyli z tymi analitykami, które stoicy nazywali czasem logiką, czasem kanoniką, różnie się, czasem dialektyką, później w średniowieczu nazywano logikę, dzisiaj dialektyka ma inny sens niż to, ta dialektyka w średniowieczu, czyli logika. Otóż, proszę Państwa, potem co nastąpiło? No nastąpiło to, że gdzieś w średniowieczu tworzono nauki i takie elementarne, bo wiadomo, że barbarzyńcy zniszczyli kulturę cesarstwa rzymskiego, trzeba ją odrabiać, zakony ją takimi ludźmi jak Kasiodor czy inni, prawda, czy Boecius odnawiali, prawda. No więc ratowali ten spadek po kulturze łacińskiej, schrystianizowanej już pod koniec cesarstwa. No i trzeba było to wszystko renowować. I tworzono tą teorię trivium i quadrivium, czyli tych siedmiu sztuk wyzwolonych. W trivium była gramatyka, retoryka i dialektyka jako nauki trywialne. Dzisiaj trywialne to znaczy takie elementarne, takie na najniższym poziomie, prawda? Ale trywialne to znaczyło, że z trzech złożone te nauki były. To były takie trójczłon, prawda? Gramatyka, retoryka i dialektyka. Późniejsze nauki humanistyczne z tego się wywodzą. I proszę Państwa, ta logika z tego trivium wykwitła w postaci tak zwanej teorii tres mentis operationis. To trzech operacji umysłu. W średniowieczu już dojrzałym zaczęto traktaty logiczne wydawać i mówiono w nich o pojęciowaniu, inaczej nazywaniu, o tworzeniu sądów, wydawaniu sądów, także tworzeniu zdań. Trzeci etap to była o rozumowaniu, czyli głównie o wnioskowaniu. To było to sedno logiki w tym traktacie o wnioskowaniu, a ten traktat o pojęciowaniu, czy nazywaniu, czy sądzeniu, czy konstruowaniu zdań, były takie wstępne dwa traktaty. A potem wyczuto pod koniec średniowiecza, w dojrzałym średniowieczu jeszcze, że to coś niepełnego jest w tym, te trzy operacje umysłu. Te trzy operacje umysłu były właśnie racjonalne. Racjonalne jest tworzenie pojęć, racjonalne jest wydawanie sądów i racjonalne jest rozumowanie, w szczególności wnioskowanie. Czyli inferencja z łacińska, prawda? A rozumowanie po łacinie, mówiono, to jest raciocinatio albo raciocinium. Od racji właśnie pochodzi. I proszę Państwa, potem dodano tak zwane sześć traktatów, najczęściej to było sześć, o właściwościach terminów. Po średniowieczu strasznie kochano zajmowanie się logiką języka. To były traktaty o de proprietatibus terminorum, o właściwościach terminów. Tak jak supozycje, tam signifikacje, antynomie, prawda, i tak dalej. Więc te traktaty dodawano do tego kompendium. Najlepszym kompendium średniowieczu był taki podręcznik Summula Logicare z Piotra Hiszpana, który został papieżem, był papieżem Janem XXI i umarł jak mój profesor Kamiński mówił, jako męczennik Kościoła, on nie jest nawet błogosławiony, tylko on umarł pod ciężarem książek naukowych z logiki, które się na niego zwaliły, jak pracował w swoim gabinecie. On nie nazywał się, naprawdę nie był Hiszpanem, chociaż nazywał się Piotrem Hiszpanem, naprawdę był Portugalczykiem. Więc on napisał ten traktat. To jest taki kanon logiki średniowiecznej i te trzy procedury są procedurami racjonalnymi logiki średniowiecznej plus te procedury związane z językiem, z wyrażeniami językowymi. Potem, proszę Państwa, w czasach nowożytnych dodano jeszcze jeden traktat do logiki ogólnej, de metodo, albo de instrumenti scientiarum, czyli o metodzie. Pojęcie metody też jest logiczne w szerokim znaczeniu tego słowa. I proszę Państwa, potem, co się stało potem? A potem nastąpiła moda na indukcję i gdzieś w XIX wieku dodano jeszcze, moda była, jak na przykład u Mila, czy u innych, czy u Sigwarta, żeby dwa traktaty z logiki wydawać, z logiki dedukcyjnej. To wszystko, co było poprzednio, plus jeszcze traktat o indukcji, no bo przyszła moda na indukcję. Logika indukcji tak zwana. Czy to jest logika, czy nie, to dzisiaj są spory, prawda? Ale w szerokim sensie to jest jakaś logika, w szerokim sensie. I proszę Państwa, doszliśmy do wieku XX. W wieku XX powstał taki kanon logiki dydaktycznej, jak Państwo wiedzą, za sprawą uczonych niemieckojęzycznych i amerykańskich, a Polaków trochę też. Mianowicie, że logika, zwłaszcza ta dydaktyczna, składa się w szerokim sensie z trzech części. O nauki o języku, nauki o metodzie i nauki o formie logicznej wnioskowania. Jeszcze dodaje się czasem obok tej logiki, tak zwane naukoznawstwo. Skąd się te traktaty wzięły? A mój profesor Kamiński, ksiądz zresztą, nieżyjący już, mówił, że to był podział zagadnień logicznych i tej całej racjonalności. Bo Kamiński uważał, że logika to jest ogólna, formalna teoria racjonalności. wracamy znowu do tego paralelizmu, logiczność, racjonalność. Ogólna, formalna teoria racjonalności. Ile jest form racjonalności według Kamińskiego? Formą racjonalności jest słowa logiczna, tak zwana. To jest związane z pojęciem funkcji logicznej, tak jak matematycznej. Także forma logiczna to jest metoda. Forma logiczna to jest język w jego funkcji poznawczej, zrygoryzowanej logicznie. I formą logiczną może jeszcze być, mogą być jeszcze instytucje lub organizacje naukowe. To jest ta czwarta forma logiczna. I tą formą logiczną zajmuje się tak zwane naukoznawstwo. Ono jest obok logiki szeroko pojęte, ale ściśle z nią związane. Więc są cztery formy logiczne, prawda? I wedle tego współczesną logikę dydaktyczną, logikę ogólną się wykłada. Proszę Państwa, więc to jest taki w szybkim biegu rozwój tego pojęcia racjonalności w związku z pojęciem logiczności. Ale chciałem po drodze, jeszcze nie wymieniłem, trzech nazwisk. Bo powiedziałem, że nazwiska są ważne. Jestem personalistą, więc ja nie uważam, że Amicus Platos et magis amica veritas, proszę Państwa. I nie uważam tak, że należy przeciwstawiać prawdę o osobie ludzkiej. Osoba ludzka implikuje życie w prawdzie, implikuje prawdziwościowość, a prawdziwościowość implikuje ludzką osobowość. To są pojęcia ze sobą związane, a nie wykluczające się.